Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Zacznijmy ab ovo, czyli od jajka.
Jajko jest w ogóle takim bardzo, bardzo starym symbolem życia, ciągłości życia, początku życia. Archeolodzy nasi, kopiąc w tej chwili na różnych stanowiskach, często znajdywali pisanki gliniane. Pisanki, które były składane na grobach przodków, właśnie żeby zaskarbić ich względy i opiekę. Są znane stare zabawy ludowe, na przykład słynna rękawka krakowska, kiedy to z kopca Wandy młodzież w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy staczała pisanki. Jeśli pisanka się stłukła, nie wróżyło to dobrze. Jeśli była cała, no to wiadomo, że wszystko będzie po myśli właściciela pisanki. Znana jest również zabawa ludowa zwana wybijanką. To znaczy dwie osoby, każda siadają naprzeciw siebie, każda ma pisankę w ręku, stukają, prawda, na raz, dwa, trzy czubkami i które jajko okaże się mocniejsze. Prawda, no to zabiera się tą pisankę słabszą, która uległa stłuczeniu. W ten sposób sobie można składać, jeśli się umie odpowiednio tłuc, sporą ilość jajek. Pisanki są również takim typowym, ładnym darem. Dziewczęta obdarowują chłopców swoich wybranych jakimiś ładnymi przez siebie specjalnie zrobionymi pisankami. Pisanek jest bardzo wiele, od gładko malowanych jednokolorowo, po wielobarwne pisane woskiem, bądź też wyskrobywane. Najpiękniejsze w Polsce pisanki są w województwach wschodnich i południowych, w krakowskim, w lubelskim. Pisanki nazywają się również kraszankami. Kraszanki to są właśnie te gładko malowane. Dawniej pisanki malowano barwnikami naturalnymi. W cebuli, no to były brązowe, w świeżym owsie zielone, no potem przyszły farby anilinowe. Ilość kolorów się bardzo wzbogaciła, natomiast niestety, jeśli chodzi o kunsztowną dekorację, ta się nieco upraszcza, a w niektórych wypadkach zupełnie zanika. A bardzo szkoda, bo pisanki były wyjątkowo piękne.
Byłoby dobrze, byśmy z tradycjami obchodzili się jak z jajkiem.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Wesołych świąt słuchaczom i wesołych świąt nieuczesanym.
Ojej, a ja się dzisiaj uczesałem chyba.
I a ja przed chwilą miałem grzebień w ręku, także uczesany jest.
No tak, święta...
Święta to powinny być uczesane.
Święta to czas cudów, także nawet osoby nieuczesane są uczesane, ale nasze rozmowy nieuczesane, mam nadzieję, z lekkim pazurem i nieuczesaniem jednak mimo świątecznego nastroju. A rozmawiać będziemy o świętach. Będziemy rozmawiać o tych świętach, które były dawno, dawno temu, tuż po wojnie, kiedy Szczecin dopiero zaczynał być polski. I ja może zacznę, jeśli panowie pozwolą, od takich wspomnień, które znalazłam w naszym radiowym archiwum. To relacja ze świąt 1946 roku.
No dobrze, a święta wielkanocne? A jakże, były. Z babkami i mazurkami, które swoim klientom polecała cukiernia Mariana Kamińskiego.
Pierwsze wielkanocne święta w Szczecinie w 1946 roku spędziliśmy przy pięknej, słonecznej pogodzie. W Szczecinie wtedy mieszkało bardzo dużo samotnych ludzi. To też w okresie świątecznym bardzo dużo ludzi wyjeżdżało do swych rodzin i miasto wtedy pustoszało.
Inaczej niż dzisiaj.
Inaczej jak dzisiaj, bo wtedy wyjeżdżali, a dzisiaj tłumnie przyjeżdżają do Szczecina. Ludzie zaopatrywali się tak samo jak dzisiaj w mazurki, baby i inne pieczywo świąteczne. Zamawiali torty, bo tak samo jak dzisiaj odbywały się i śluby, i chrzciny, więc z tej okazji ruch był.
Ale przygotowała pani jakąś zwiększoną porcję tych wszystkich bab, mazurków?
A wtedy tak, wtedy się dużo, po prostu na wyczucie się robiło towar, żeby mieszkańcy jednak mogli się zaopatrzyć, ci co zostali.
Czy zabierali, proszę pani, z sobą te ciasta wyrobu państwa gdzieś tam do rodzin?
Tak, tak samo zabierali. Zawsze wcześniej po prostu zamawiali, że wyjeżdżają, przypuśćmy, w środę czy czwartek. To wtedy przygotowywało się po prostu pieczywo i ludzie zabierali sobie, wioząc do swoich rodzin. Żeby nie jechać po prostu z pustą ręką, a pokazać, że w Szczecinie też jest towar.
Proszę pani, ci, którzy zostawali tutaj, spędzali święta samotnie?
Raczej samotnie wtedy spędzali, ale szukali sobie gdzieś
towarzystwa.
Gdzieś po prostu towarzystwa i spotykali się w kawiarni przy kawie i przy radio, przy muzyce spędzali święta.
Także lokale były przepełnione?
Lokale były, tak, przepełnione były. Co prawda nie było ich dużo, ale te co były, to były przepełnione.
Te relacje pierwotne, pierwsze, były istotniejsze i Szczecin masowo nie tylko w latach 40., ale jeszcze w latach 70. ruszał do siebie, tak bym to powiedział. To też dowodzi jednej rzeczy, że w sumie te więzi z miejscem rodziły się pomału i że to nie był taki łatwy i prosty zabieg.
To tak nigdy i nigdzie nie ma. Nie przypominam sobie, co prawda, tamtych czasów aż tak dobrze, ale...
Pan się później urodził?
No trochę. Znaczy urodziłem się w 1946 roku, ale trudno pamiętać tamte czasy. Natomiast ja pamiętam każdą zmianę miejsca pracy mojego ojca, który jako urzędnik państwowy zmieniał co parę lat te miejsca. I zmiana z Drawska Pomorskiego do Szczecinka, to pamiętam, jak mi było trudno, bo zmiana, koledzy, klasa, szkoła, otoczenie, to co dopiero przy tak drastycznej zmianie, jaką przeżyli ludzie z Kresów, trafiając tutaj, czy ludzie choćby nawet z Kielecczyzny, czy z innych stron Polski.
Kino Bałtyk przygotowało na dni świąteczne film Wołga, Wołga. Kino Polonia, cyrk. Kino Odra, Grzesznicy bez winy. Kina Kosmos i Delfin. Stop, stop, proszę państwa, nie te czasy. Za to był jeszcze Teatr Mały z programem świątecznym Śmiech to zdrowie. Świąteczny numer Kuriera przynosi też recenzję przedstawienia Sułkowskiego, które gościnnie pokazał w naszym mieście Teatr Dolnośląski z Jeleniej Góry. Czytamy. Szczecinianie mogą sobie życzyć, aby w gmachu Teatru Polskiego znalazł sobie siedzibę na stałe zespół artystyczny o tak wysokim poziomie jak Teatru Dolnośląskiego. Publiczność szczecińska wykazała należyte zrozumienie sztuki i żywe nią zainteresowanie. Wniosek. Publiczność jest na poziomie. Trzeba nam tylko artystów, jak tym razem na poziomie i na stałe.
Wołga, Wołga z 1938 roku, komedia, musical, zarazem romansowe sprawy i tak dalej. Oczywiście produkcja jaka?
Jaka?
ZSRR.
Oczywiście, że tak. No, ale... I to tak akurat świetnie wprowadzało w nastrój
świąteczny. No,
ale
świąteczny.
To może martwić, czy aby publiczność dopisała, skoro cały Szczecin wyjechał i nie było... nikogo. Z drugiej strony, bo o tej takiej masowej nieobecności, pustości tego Szczecina, to jakoś nie doczytałem się nigdzie, ale to by korelowało z tym, czego mi zabrakło w pamiętnikach osadników, bo przekopałem sporo tego, przygotowując się do dzisiejszej audycji, i żadnych wspomnień o pierwszych świętach wielkanocnych w Szczecinie. Jakoś nikt tego nie odnotował. Różne dziwne rzeczy z różnych stron. Ja już nawet szukałem nie tylko u osadników szczecińskich, ale i u innych. Jakoś ludzie... Pierwsza gwiazdka? Tak.
Pierwsze
Boże
Sylwester.
Narodzenie? Tak. To wszystko było. Natomiast o tej Wielkanocy nic znalazłem w jednym tylko miejscu i wiecie, nawet nie wiem, czy to jest o Wielkanocy, czy o czymś innym. Tu taki jest urywek z pamiętnika pana Franciszka Sikorskiego. Bardzo ucieszyliśmy się, gdy przed Wielkanocą dostaliśmy z UNRWA wielką paczkę żywnościową. Były w niej produkty, o jakich mogliśmy jedynie pomarzyć, tak więc podczas świąt wielkanocnych mieliśmy prawdziwą ucztę, którą pamiętam do dzisiaj. Wtedy też po raz pierwszy skosztowałem Coca-Coli. Wcale mi nie smakowała.
Nie smakowała?
Nie. Nie smakowała mu ta Coca-Cola, którą dostał w pierwszej paczce. I bardziej jakoś tą paczkę do dzisiaj pamięta, niż co się za tym Wielkanoc liczy najbardziej. No. A zdawałoby się, nie? Zmartwychwstanie pańskie, zmartwychwstała Polska. No takie może proste skojarzenia, ale...
Ale jednak.
Ale jednak jest skończona wojna. I tu paczka z UNRWA była warta zanotowania w pamiętniku.
Hallelujah!
Pan poruszył bardzo istotny problem. Rzeczywiście na ziemiach odzyskanych były różnice w obyczajowości. Były różnice w obchodzeniu świąt kościelnych, o ile w tą obyczajowość niekoniecznie już sakralizowaną, bardziej weszły święta Bożego Narodzenia, bo one takie są proste dość w symbolice i Sylwester również, to niestety z tą Wielkanocą u ludzi, którzy byli wykorzenieni, było nieco gorzej. Ja kiedyś czytałem takie opracowanie właśnie dotyczące religijności na ziemiach zachodnich i ona była najwyższa w grupach najwyżej wykształconych. Najniższa była w grupach tych, które tutaj przyjechały za pracą, czyli w robotniczych. Ja pamiętam nawet dane, nie potrafię w tej chwili opracowania sobie przypomnieć.
Jak to było że mierzone?
Praktykowało w środowiskach robotniczych, nie? Wtedy z pochodzenia chłopskiego, no bo innych nie było robotników w moim okresie, tylko 17%. I nie było tej magii świąt, tak bym to określił takim zdesakralizowanym określeniem. Było coś takiego, co koniecznie, aby obchodzić te święta, należało się zmieścić w jakimś takim porządku religijnym, wyznaniowym, a to już czasami było za dużo i za trudno i w związku z tym te święta nie miały już takiego wzięcia. Ja się cieszę między innymi z tego, że mam w zbiorze dwie kartki wysłane ze Szczecina, ze świątecznym jajeczkiem gdzieś tam w Polskę, trafiło to do mnie, ale proszę Państwa, one były rysowane ręcznie. Jak mnie to ucieszyło, to były ręcznie wyrysowane kartki z napisem, już nie przytoczę dosłownie, zdrowych, wesołych świąt i tak dalej, jak trzeba, ze Szczecina. Bo jeszcze wtedy, to też znak czasu, nie było tu producenta kartek świątecznych i być może nawaliły te dostawy z Polski, bo normalnie przecież te kartki świąteczne drukowano, a obyczaj wysyłania życzeń świątecznych był powszechny, no bo to dopiero wszystko zepsuł ten cholerny internet, przepraszam za określenie, przy świętach tego nie powinno być. I ludzie jakoś doceniali to wszystko, chcieli wyróżnić ten czas. Między innymi również pisząc kartki pocztowe. Tradycja obchodzenia tych świąt, też chcę powiedzieć, że w pewnym momencie tych świąt wielkanocnych następuje renesans. Mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, jak ja przyjechałem w latach 70. do Szczecina, to ten Wielki Tydzień w porównaniu do tego wszystkiego, co ja widziałem w Ostrowie, a musiałem chodzić przykładnie na studiach czy nie na studiach, pod srogim okiem mamy, rozpoczynało się w czwartek, kończyło się w niedzielę, to ja byłem zdziwiony w latach 70. pustką w kościołach. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Przyszedł 13 grudnia, idę na pierwsze święta wielkanocne tutaj do kościoła, jeszcze do tego kościoła na Wojciecha. I ja widzę wzmożoną większą o 100% frekwencję. I to już od Wielkiego Czwartku tak trwało do samej Wielkanocy. Mieszkałem wtedy na Królowej Jadwigi. No coś się tak, coś się, ja mieszkam na Królowej Jadwigi.
Ja też.
Tak, o proszę bardzo, naprawdę. Sąsiadka, ale to ja na takie małolaty to nie zwracałem uwagi wtedy już absolutnie.
Tym bardziej, miałem, że wyprowadziłam się w wieku lat 6, więc...
No to tak, ja miałem swoje wózki do pilnowania, już w inne nie zaglądałem. I rzeczywiście tak było. To ja taką mam refleksję, że ciekawe, co będzie po pierwszej rakiecie, która spadnie na Polskę. I ja myślę, że z powrotem te kościoły podczas świąt wielkanocnych się zapewnią, bo jeszcze jako tako jest tą frekwencją z okazji świąt Bożego Narodzenia, a Wielkanoc poza oczywiście święconką, bo to każdy tam jakoś tak uważa, że powinien pójść, ten rys obyczajowy został zachowany, natomiast ta sama obecność, zwłaszcza w ciągu tego Wielkiego Tygodnia, jest już raczej słaba. No ja wiem, że to znak czasu signum temporis, ale to chyba jest coś takiego, co można było określić jako zubożenie.
A zubożenie... Polska nie jest jedynym krajem, gdzie to zjawisko jest widoczne. W Europie, jak się tak rozejrzymy, to gdzie są pełne kościoły, nawet święta?
Panie Marianie, ja się z panem zgadzam. Nigdzie nie ma. Jak czytam w tej chwili, że w Bawarii, w Nadrenii, katolickiej Nadrenii sprzedaje się kościoły.
Budynki.
Budynki. No kościoły, desakralizuje się i sprzedaje się te budynki. I to w bogatym kościele niemieckim nie stać na utrzymanie. No to jest to, co pan mówi, signum temporis. Ale czy my we wszystkim musimy naśladować ten zachód? Nie.
No nie. Z drugiej strony pamiętam moje zdziwienie, kiedy po kilkakrotnych pobytach we Włoszech
trafiłem nagle na zamknięte drzwi kościółka wiejskiego, bo moje towarzystwo jeździło na nartach, a ja brałem plecak, aparat fotograficzny, ceniąc sobie całość nóg i rąk. Nie jeździłem już na nartach, tylko wędrowałem z aparatem, fotografowałem różne dziwne zakamarki włoskich Dolomitów czy innych tam gór. I dawniej można było do każdego kościółka wejść. W tej chwili nie wiem, czy z obawy przed zniszczeniami, przed kradzieżami, czy z bezczeszczeniami, z jakichś powodów te kościoły w ogromnej większości są w tej chwili pozamykane i to na bardzo solidne kraty.
Ale to jest też symboliczne, to zamknięcie tak. kościołów. Wróćmy do Szczecina. Wiadomo, że są takie zwyczaje, które są związane z właśnie naszym życiem religijnym, ale kultywowane także w rodzinach, które są niewierzące albo wierzące niepraktykujące. Święcenie pokarmów, jajka, śmigus, dyngus, oczywiście te takie podstawowe. Natomiast czy w panów domach jest jakiś taki zwyczaj świąteczny bądź okołoświąteczny, który nie jest aż tak powszechny?
Już nie.
Już nie.
Już nie. Takim zwyczajem, który nie był gdzie indziej spotykany w Wielkopolsce, to były tak zwane bożerany. Czyli generalnie rzecz biorąc, głowa rodziny musiała delikatnie wysmagać dzieci po gołych, jeszcze jak w łóżkach były, pod kołdrami. To ojciec przychodził i delikatnie smagał nas na pamiątkę, że tak powiem, ukrzyżowania. Jakąś tam witką, rózgą delikatnie, żebyśmy pamiętali, że coś takiego było. Ja już tego obyczaju nie przyniosłem do Szczecina.
Ja pamiętam, jak się jeden raz ten zwyczaj miałem okazję praktykować, będąc wtedy, nie wiem ile wtedy miałem lat, no w każdym razie dziecięciem, jak to się mówi. Przyjechał dziadek nas odwiedzić z babcią i to dziadek jakąś rózgę znalazł.
Tak, bo to obyczaj wielkopolski.
Posmagać, natomiast potem już, nie, mój ojciec tego nie kontynuował, a ja tym bardziej.
My jesteśmy takim specyficzną zbiorowością. Mówię o całych ziemiach tych odzyskanych czy zachodnich, bo proszę zwrócić uwagę, tu się wykształciła, powiedziałbym, najczystsza polszczyzna, taka zgodna z kanonami.
Mówimy o naleciałościach regionalnych.
Mowy literackiej, nie? Żadnych naleciałości gwarowych. To się jakby tak uśredniło. Ja lubię oczywiście gwary, Kaszubów mogę słuchać, Ślązaków. U mnie w Wielkopolsce też jak na południu zaczną mówić po swojemu, to trzeba się mocno wsłuchiwać, zwłaszcza przy otępiałym słuchu już w tej chwili, żeby zrozumieć, o czym mówią. Ale myślę, że to również odnosiło się do obyczajów religijnych, chociaż ja nie podchodzę wcale do świąt jako tylko i wyłącznie do obrządku religijnego. To jest kultura przede wszystkim. To jest mocno osadzone w polskiej kulturze i rozróżnianie pomiędzy religią a kulturą w przypadku świąt wielkanocnych, nawet i w przypadku tych poprzednich świąt, czyli świąt Bożego Narodzenia, jest po prostu niemożliwe. Jest to część polskiej kultury, ja tak do tego podchodzę. To myślę, że zgodnie z tą prawidłowością, która dotknęła język, podobnie zrobiło się z tymi zwyczajami. One się uśredniły i tu już nie było tych regionalizmów, które gdziekolwiek indziej można było spotkać.
Ja jeszcze chciałabym powiedzieć o takim moim zwyczaju rodzinnym, niezwiązanym z samymi świętami, tylko z okresem przedświątecznym, a konkretnie w Wielką Sobotę obchodziliśmy z rodzicami, a właściwie, no bądźmy szczerzy, nie obchodziliśmy, tylko objeżdżaliśmy kilka. I tu niestety mam problem, bo nie pamiętam, ile trzeba było grobów pańskich, czyli kilka kościołów. Wydaje mi się, że to było 9 albo 10 kościołów. W każdym był przystanek na chwilę przy grobie pańskim. I właściwie jako dziecko albo jako taka młoda osoba myślałam, że tak jest w każdym domu. W ogóle nie zakładałam innego scenariusza. Tak mi się po prostu wydawało, że skoro tak jest u mnie, tak jest wszędzie. I jakież było moje zdumienie w pewnym momencie, kiedy gdzieś tam nawet w szkole rozmawiałam z koleżanką i ona mówi, ale o czym ty mówisz? Ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. I tak po nitce do kłębka dotarłam do tego, że to jest po prostu zwyczaj z Kresów. I to też oczywiście nie z każdej miejscowości.
No bo tylko gdzie, jak jeden kościół był, to gdzie?
To właśnie, gdzie? gdzie robić taką wędrówkę po kościołach. No i to rzeczywiście jest związane ze Lwowem. Potwierdzenie znalazłam w takiej relacji, którą chciałabym przeczytać. To jest relacja pani Danuty Śliwińskiej z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu. Popołudniowy Wielki Piątek był odwiedzeniem Bożych Grobów. Całą rodziną wędrowaliśmy przez Lwów od kościoła do kościoła. Wydawało się, że...
A było tych kościołów.
A było i jest.
Oj, było, było.
Wydawało się, że na ulicach i w kościołach jest całe miasto, domy opustoszałe, na ulicach ogromne pielgrzymki. Do chodzenia na Boże Groby przywiązywano we Lwowie wielką uwagę i odbywało się to bardzo uroczyście. A było co oglądać. Boże Groby, zaprojektowane przez artystów, misternie i oszałamiająco piękne, a już najwspanialszy, jaki kiedykolwiek...
Ormiańska? Katedra? Nie.
Nie. Jaki kiedykolwiek w życiu widziałam, nie mający sobie równego w Polsce, to był Boży Grób w kościele ojców Bernardynów. Grób na tle olbrzymiego malarskiego tła, monumentalnej Golgoty, pomalowanej przez artystów Tadeusza Popiela i Feliksa Wygrzywalskiego.
Znani, bardzo znani malarze.
Na straży stali żołnierze ubrani w starożytne rzymskie zbroje i hełmy. Na całości rozmieszczona była ogromna ilość kwiatów i krzewów, a w ich gęstwinach rozlokowano klatki ze śpiewającymi ptakami. Takiego Bożego Grobu, tak pięknego, wielkiego i z taką dekoracją, tak przemawiającego choćby śpiewem ptaków, nigdy w życiu nie widziałam.
No to ja nie pamiętam takiego zwyczaju, przynajmniej w tych miasteczkach pomorskich, zachodniopomorskich, w których mieszkałem. Natomiast, ale to też jakoś niewyraźnie, nieregularnie pamiętam. Ostatnio jakoś to się bardziej rzuca w oczy. Straż pożarna, strażacy i taka warta przy grobie pańskim.
Ale ochotnica straż pożarna, panie tak. Marianie, bo zawodowa nie mogła.
No więc ja byłem za mały, żeby to tak teraz móc tu zrelacjonować bardzo dokładnie, ale to nie było takie oczywiste w tamtych czasach.
Pani etnograf dawno, dawno temu opowiadała o zwyczajach pomorskich. I tutaj była taka sugestia, że dotyczy to też tego terenu. Rzecz dotyczy pogrzebu żuru i solonych wron.
Kiedyś post bardzo respektowano. Przez 40 dni ludzie nie jedli mięsa, nie jedli tłuszczów wieprzowych. Jedli właściwie żur, ryby, ziemniaki. To wszystko było nieokraszone, to było postne. I po 40 dniach każdy oczywiście marzył, żeby zasiąść przy dobrze zastawionym świątecznym stole. Nie tylko jeść, ale i oczywiście wypić cokolwiek do tego. Jak bardzo znienawidzone były postne potrawy, świadczy o tym zwyczaj pomorski, właśnie rybacki, tak zwany pogrzeb żuru. Wielki Piątek za wieś wynoszono wielki garniec żuru, wykopywano dla niego grób i śpiewali, że teraz koniec żuru, następuje Wielkanoc i z Wielkanocą dobre jedzenie. Jeśli chodzi o tak zwaną gastronomię świąteczną, no to ona wygląda dosyć typowo. To są te słynne kiełbasy, szynki, prosięta pieczone, ciasto, baby. Ale na przykład o wiele ciekawsze jeszcze się gdzieś po wsiach znajduje potrawy niż, prawda, te takie oficjalnie przyjęte. Na przykład w okolicach Gdyni w XIX jeszcze wieku na święta podawano solone wrony. Przez miesiąc co najmniej przedtem nastawiano sidła, wrony wpadały w sidła, potem je się jakoś specjalnie przyrządzało, soliło i potem one stanowiły ukoronowanie świątecznego stołu. No dzisiaj byśmy chyba mieli zastrzeżenie przed takim właśnie spędzaniem świąt.
A jak one smakowały?
Nie wiem, bałabym się próbować.
Wrony?
Wrony, tak.
Takie te czarne,
solone,
co latają?
Tak, tak. Co, dosłownie. Nie.
Nazwa fachowa to jest właściwie wrona siwa, więc ona taka czarna jest tylko trochę.
Znowuż pana Mariana, wiedza z ornitologii jest zachwycająca.
Ale w każdym razie ja bym też nie spróbowała, jeśli też mam być szczera. Tego.
Ale jak już przy jedzonku jesteśmy, to też sobie pomyślałem...
Proszę nie mówić, że jest pan głodny.
Nie, nie jestem głodny. Natomiast próbowałem znaleźć jakąś przypisaną temu regionowi może ciekawostkę kulinarną dotyczącą potraw wielkanocnych. Najpierw sięgnąłem po, oczywiście w szponach gryfa,
dwutomowe, można powiedzieć, dziełko panów Staniszewskiego i pana
Staniewskiego
i Bolka Sobolewskiego. Przepraszam pana Dariusza za przekręcenie nazwiska, ale to tak jak się w ferworze walki działa. Mimo, że tam jest tytuł Historia Szczecina i Pomorza Zachodniego od kuchni, to jest tak skonstruowane dość ciekawie, mówię dla słuchaczy, którym nie trafiła do rąk żadna z tych książek. Najpierw jest opisane jakieś wydarzenie historyczne, tak trochę fabularnie, z grubsza tylko trzymając się faktów historycznych, choć sporo tam takiej prawdy historycznej jest. I do tego jest przy okazji przypisana jakaś potrawa, no ale nie znalazłem nic, co by do tej Wielkiej Nocy przypasowało. Trafiła mi w ręce też taka pomorska, szczecińska, stargardzka, kołobrzeska książka kucharska. No ale to już dotyczy dawniejszej przeszłości Pomorza, bo to są
inna
potrawy.
Inna obyczajowość, inna kultura.
Inna
też.
Kultura, tak. Innym gdzie. I muszę powiedzieć, że te panie dwie, które tą książkę, znaczy autorką jest pani Grażyna Zaręba-Szuba, ale jeszcze pomagała jej pani, która tłumaczyła te XIX-wieczne, bo tak to trzeba powiedzieć, XIX-wieczne książki kucharskie. I tam doszukano się tylko jako takiej typowej potrawy na Wielkanoc. Wilk pomorski, bardzo kruche jakieś ciasto, takie bardzo pyszne. Szukałem w tej książce, ale tego widocznie nie udało się ustalić wszystkich składników, którymi dysponowano w XIX wieku, bo przepisów na tego pomorskiego wilka tutaj niestety nie ma.
Ja rozmawiałam z Grażyną Zarębą-Szubą na temat tej książki i może być też inna przyczyna, dla której ten przepis akurat się nie znalazł. To oczywiście jest tylko moja jakaś taka hipoteza, a mianowicie w tej książce znalazły się te przepisy, które przetestowała Grażyna.
Tak, ona o tym pisze, że musiały być przećwiczone.
Przećwiczyła i stwierdziła, że to się po prostu w jakiś sposób może nam spodobać, że to jest smaczne, że te produkty są do zdobycia, że to się po prostu da zrobić i zjeść, krótko mówiąc.
Czyli próbowały wilka wielkanocnego, czy tego pomorskiego, próbowały albo nie próbowały, bo nie było składników zrobić, a ponieważ nie przeszedł tego testu, no to przepis na niego w książce się nie pojawił. To tyle tu wielkanocnych odniesień w tej książce kucharskiej.
Ale trzeba przyznać, jeśli już mowa o tej książce, to jest może o tyle taka ciekawostka w sensie kulinarnym, poza tym, że historycznym, że to są przepisy bazujące na tym, co można było tu znaleźć, na tym terenie. Z tego, co można było na tych polach, w tych lasach, na tych łąkach również znaleźć i z tego właśnie zrobić to, czym się zajadano.
No ale tu panie autorki tej książki podkreślają wyraźnie, że o ile do tej Wielkanocy między innymi to ciasto przygotowywano, to jednak cały Wielki Tydzień to właściwie się kapustę jadło i to tak nie za dużo tej kapusty.
W tej obyczajowości katolickiej mamy przecież 40 dni
postu.
To znaczy się akurat w socjalizmie powiedziałbym, ten post był naturalny, bo i tak było mało do jedzenia, ale właśnie chcę powiedzieć, że wyjątkowo świąt Wielkiej Nocy polegała na tym. Post obowiązywał również do Wielkiej Soboty. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Nie wolno było niczego ruszyć, trzeba było pościć. Jeszcze w piątek, co prawda już u mnie w domu nie było takiego obyczaju, ale u moich kuzynów był taki, że tylko w piątek raz dziennie jedzono. Post był, że tak powiem, całkowity. To przy tym wymogu obyczajowo-religijnym i przy tych brakach, tak bym powiedział, Jezus Maria, jak ja sobie przypomnę, ile musiałem się wystać w sklepie na ulicy Krzywoustego, nie wiem, czy pani pamięta, ten mięsny, chyba o 3 w nocy wychodziłem, zdążyłem do 10 przeczytać ze 2 książki, trzymając w ustach latarkę, żeby czasu nie tracić i kupowałem tą pszenkę. To właśnie to było cholernie uciążliwe dla dorosłych, bo trzeba było zapewnić cokolwiek na ten stół. Później to już wymyśliłem, woziłem z Wielkopolski. To tylko takie pierwsze czy drugie święta, gdzie rzeczywiście byłem uzależniony od długości kolejki przed mięsnym. Ale to właśnie było ważne z tego powodu, że to wtedy rzeczywiście ludzie stawali na głowie i to było dodatkowe ten czas odświętny, bo można było się wreszcie najeść. Czego? Szynki. I ja myślę, że już dzisiaj przy tym przesycie od każdej strony. Święta od tej strony straciły również swoją magię, bo co to za problem zjeść szynkę? Co to za problem mieć świeże jajka na stole?
Czy dobrą białą kiełbasę?
Co to za problem ugotować białą kiełbasę i zrobić z tego żurek? Żaden. Mimo wszystko czegoś nam szkoda, bo to było takie szykowanie się, niezależnie czy ludzie, jak pani mówi, byli religijni czy nie byli religijni, to jednak ulegali czemuś takiemu jak potrzebie spędzenia tego odświętnego czasu. Ja to nazywam magią tych świąt i to było bezwzględnie. Stali po tych kolejkach, zbierali te kartki. Nie wiem, czy państwo pamiętają, jak żona mówiła, o tego nie wytniemy, tego nie, bo to trzeba będzie na święta zostawić. Nawet nie powiem, że też był taki malutki odcinek na alkohol, to też się go oszczędzało, żeby był na święta, chyba że ktoś miał tam w pobliżu zaprzyjaźnioną bimbrownię. Ja w pewnym momencie już miałem.
Panie Wojtku, jaki procent naszych słuchaczy rozumie, o czym pan opowiada? O malutkim skrawku papieru wycinanym z czego, co, jak?
To było
my, my to mamy w oczach, kartki. Ale kartki wielu ludzi różne, tych skojarzeń już nie ma.
Kartki na różne produkty. Było to określone, że to jest na słodycze, to jest na cukier, to jest na mięso. Chociaż mięsne chyba były w ogóle osobne, prawda?
Osobne.
To jest na taki produkt, to jest na taki. I cały widz polegał i cała umiejętność, cała w ogóle filozofia też wokół tego powstała. Jak to oszczędzać, żeby było na święta, ale też, że można było się zamienić. Na przykład osoba niepaląca mogła wymienić papieros na coś innego. Albo na słodycze dla dzieci.
Na wyrób czekoladopodobny.
Właśnie, więc cała filozofia wokół tego, jak zamienić tak, żeby wszystkim było dobrze. A na końcu jeszcze to fundamentalne. Do świąt nie jedz, bo to jest na święta.
Tak jest.
Po świętach jedz, bo się zmarnuje.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.